pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Monika Siwak-Waloszewska, dzień dobry, a dzisiaj zapytamy o pewne stworzonka. O stworzonkach lubimy rozmawiać, lubimy zwierzęta, szczególnie malutkie, ale te malutkie stworzenia wcale nie są milutkie, ponieważ mogą nam przysporzyć kłopotu, czy zawsze to robią. A mówię o kleszczach. To się za chwileczkę okaże i czy jest powód, żeby bardziej niż kiedyś kleszczy się bać, czy rzeczywiście choruje nas na boreliozę. Między innymi te choroby przenoszą kleszcze więcej, czy są zatrzymane. Tym ukryte inne powody. Witam moich gości w studiu. Pani profesor Anita Olczak, zastępca kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ordynator w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy. Dzień dobry. Pani koordynator akcji profilaktyczno-edukacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, Mirosława Kierblewska. Witam.
Dzień dobry.
I pani, która ma bliskie spotkania z kleszczami, pani kierownik pracowni molekularnej w Wojewódzkim Sanepidzie w Bydgoszczy, Anna Szczepińska. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Oraz weterynarz Michał Kwiatkowski. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Przede wszystkim, dlaczego tak naprawdę kleszcze właśnie są takimi groźnymi stworzeniami? Przecież z robakami tak zwanymi do czynienia mamy bardzo dużo, prawda? Inne wampiry też są, czyli mam na myśli komary, które wypijają z nas krew, ale one jeszcze nie są dla nas tak groźne, bo kleszcz nie tylko, że może nam coś zabrać, czyli odrobinę naszej krwi, to też może nam coś dać, niestety, prawda? Pani Mirosławo, co takiego jest w kleszczach, że one mogą być dla nas bardzo nieprzyjemne i to na długie lata.
To, że jest małym krwiopijcą, to pół biedy.
Możemy niestety już mu dać, jeżeli by tak bardzo chciał tę krew.
Ale może zostawić nam bakterie bardzo niebezpieczne, krętki boreli, a one są przyczyną choroby o nazwie borelioza. Może nie byłoby choroba jak choroba od zwierzęca, ale niestety, po pierwsze, bardzo trudno ją zdiagnozować, a po wtóre, jeżeli już wystąpi w naszym organizmie, może tam się podszywać pod różne inne choroby.
I o tym
może
sobie
udawać,
właśnie,
tak,
choroby stawów. Za chwilę powiemy, bo na tym chyba największy problem polega. Ale czy inne, to jest pajęczak, kleszcz, czy inne owady nie przenoszą też bakterii? Dlaczego akurat kleszcze są tak niebezpieczne? One mają w sobie specyficzne bakterie jako jedyny gatunek?
To znaczy, jeśli chodzi o krętki boreli, no nic nam o tym nie wiadomo, żeby inne pajęczaki czy inne stworzenia przenosiły ten typ bakterii.
Mm-hmm. I przed kleszczami ostrzegani są państwo przez media już teraz od wcześniejszej właściwie wiosny niż kiedyś do października. No i pojawiają się dane, że tych zachorowań na boreliozę, a to jest jedna z chorób, o innych sobie też powiemy, przenoszonych przez kleszcze, że liczba tych zachorowań wzrasta, stwierdza się ich więcej. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny liczba notowanych w Polsce przypadków zakażenia boreliozą od kilku lat rośnie. W 2012 roku było ich ponad 8 tysięcy, rok później ponad 12 tysięcy, w 2014 ponad 13 tysięcy, a w 2015 prawie 14 tysięcy przypadków. Czyli tysiąc
może dokończę,
co roku
że w 2016 ponad 21 tysięcy.
I to już
a
był bardzo duży
przyrost. Zaczęła się w 97 roku. Ponad 700 przypadków.
Ile mamy do tej pory? Mam tutaj dane z początku roku. Wojewódzki inspektor podawał je lokalnym mediom, że od stycznia do kwietnia zanotowano 62 przypadki boreliozy. Jak jest teraz?
Dla porównania mogę powiedzieć, że w przyszłym roku, w ubiegłym roku, w 2017, mieliśmy 545 przypadków w naszym województwie. Tak? Na ogół są to jakby dwa określenia. Przypadki
potwierdzone i niepotwierdzone.
Przypadków potwierdzonych 510, czyli ponad pół tysiąca. Oczywiście mówimy o wykrytych, tak? Bo część osób nie wie, że uległo zakażeniu, tak?
No właśnie, i na tym polega być może problem. O obsesji kleszczowej, czy kleszcze są przereklamowane, też możemy sobie podyskutować, bo czy rzeczywiście problem narasta i coraz więcej kleszczy nas atakuje i powoduje, że chorujemy, czy są też inne powody? My tak lubimy się straszyć, prawda? Latem się straszymy ciepłem, zimą się straszymy zimnem i po prostu co chwilę sobie jakieś powody do kolejnych lęków. lęków takich społecznych znajdujemy. Do pani doktor mam pytanie. Pani profesor, czy jest rzeczywiście u pani w szpitalu zakaźnym coraz więcej osób chorych na boreliozę?
Myślę, że przede wszystkim musimy rozgraniczyć dwa pojęcia, bo to, co jest zgłaszane, podejrzewam, że to są głównie zgłaszane wyniki badań dodatkowych. Stwierdzenie przeciwciał nie jest jednoznaczne z chorobą. Choroba to jest określony zespół objawów, który można przypisać boreliozie. Oczywiście borelioza jako największy imitator, tak bywa też nazywana, może przybierać bardzo różne formy kliniczne, ale same przeciwciała nie świadczą jeszcze o zachorowaniu.
Czyli można zbadać krew na
jeżeli
obecność
są
przeciwciała
i jeżeli one są, no to lekarz decyduje, czy to jest osoba, która wymaga leczenia, ponieważ jest chora na boreliozę, czy tylko ma ślad serologiczny kontaktu z tym drobnoustrojem.
Czyli, że była kiedyś ugryziona, ale niekoniecznie choroba się rozwija?
Niekoniecznie musiała się rozwinąć. Być może była leczona z jakiegoś innego, z jakiejś innej przyczyny, otrzymywała wystarczająco długo antybiotykoterapię. Musimy pamiętać o tym, że ta antybiotykoterapia w przypadku boreliozy jest obecnie zalecana coraz krótsza. Obecnie takie standardowe leczenie wynosi 10 dni, do 7 do 10 dni w przypadkach pierwotnych zakażeń. W przypadkach,
kiedyś to było 3 tygodnie chyba,
no,
tak?
No, ale to dotyczy tylko przewlekłych, późnych postaci boreliozy udokumentowanej, kiedy dochodzi do zajęcia innych narządów. Nie wiem, o czym mówią statystyki, nie wiem, co one rozpoznają, bo rozumiem, że nowe zachorowanie na boreliozę w danym roku to jest taka osoba, u której rozpoznajemy rumień. A myślę...
I to już jest zaliczenie do statystyk?
To
jako
jest wtedy
osoba
statystyka,
z
osoba, która zachorowała. Osoba, która ma rumień, może nie mieć przeciwciał. Bardzo często ich nie ma.
Mogę się wtrącić, ma pani rację.
A na dodatek?
Bo 80% tak. Wśród... Tak, to właśnie osoby z rumieniem.
Czyli 80. Po ugryzieniu kleszcza pojawia się w miejscu i wokół ugryzienia kleszcza czerwone koło, nazwijmy to najbardziej prosto.
Pojawia się plama, bo koło to jest coś, co jest...
Sama obwódka? Tak, nie, obwódka. Tylko ta plama się
pojawia
rozlewa.
Się plama. I ta plama też wymaga jakby ostrożności takiej diagnostycznej, ponieważ po każdym ugryzieniu owada powstaje rumień. Normalnie, to jest naturalne, więc trzeba te 3 dni odczekać.
U alergików też większy powstaje.
U alergików dłużej. Jeżeli ten rumień nie ustępuje po 3 dniach albo pojawia się w tym miejscu nowa zmiana i tutaj ten okres wylęgania może być różnie długi, bo nawet do 3 miesięcy. Jeżeli w tym miejscu pojawia się zmiana, no to jest znak dla pacjenta, dla osoby pogryzionej, że powinna zgłosić się do lekarza, otrzymać odpowiednie leczenie. Nie wystarczą maści, bo często są to pacjenci, którzy wstępnie są leczeni różnego rodzaju miejscowymi środkami. One niestety nie działają.
Mhm. A taki rumień potrafi być, no musi być zauważony, bo one potrafią być wielkie, na przykład na całą nogę.
To znaczy, jak jest wielki, taki typowy, ten, który ma te 2 przymiotniki, czyli rumień przewlekły, wędrujący, przewlekły, bo długo wędrujący, bo się powiększa, taka zmiana z reguły jest dostrzegana. Może być czasami niedostrzeżona i zdarzają się na przykład pacjenci, którzy trafiają już w takiej fazie zejściowej rumienia, kiedy ta obwódka jest taka bladziutka i trudno ją zauważyć. Więcej problemu chyba sprawiają te rumienie, które nie mają tej cechy rumienia wędrującego, czyli powiększającego się obwodowo.
Wtedy czyli też takie mogą być?
Tak, może być to tylko zmiana rumieniowa w widocznym miejscu ugryzienia w części centralnej i nieustępująca samoistnie.
A poza tym rumień pojawia się w bardzo niewielu przypadkach po ukąszeniu przez kleszcza, tak?
Różne źródła różnie podają. Niektóre, że 50%, inne, że u 40% osób. No jakby nie było, to i tak szkoda, bo możemy mieć pecha, tak? Jeżeli rumień wystąpi, przynajmniej mam tą gwarancję, że doszło do zakażenia i mogę coś już z tym dalej
zrobić.
A jak nie wiem, nie mam pojęcia o tym, że uległam zakażeniu, no to choroba może postępować.
Natomiast to jest takie stworzonko, piękne, eleganckie zdjęcie. Tutaj mam takiego kleszcza, właściwie włos ludzki jest kilka razy od niego wyższy, prawda? Jego głowa przypomina końcówki cążek do paznokci, tak naprawdę. I to jest sprytna bestia, bo nas znieczula i dlatego nie czujemy często tego ugryzienia. Jaka jest jego wielkość? Można stwierdzić, że to jest pyłek jakiś na naszym ciele i to zignorować, na przykład, jeżeli już w ogóle zobaczymy.
Ludzie sobie nie zdają sprawy, że atakować może zarówno larwa, czyli ten najmniejszy, takie nimfa. Dziecko, tak? Kleszczowe, jak
też jest
nimfa,
koloru czarna.
Czarna. Mhm. Nimfa. Jaki osobnik dorosły? Jeśli chodzi o larwę, to może mieć pół milimetra. Różnie podają różne źródła. Nimfa, załóżmy, że jeden milimetr, chociaż w źródłach znajdziemy bardzo różne dane liczbowe. Osobnik dorosły może mieć 2, 3, 4, 5, nawet dorodny, taki dorodna samica, 5 milimetrów. Oczywiście po napiciu jest już wtedy, napiciu się krwią, jest rzeczywiście widoczny.
No bo to już jest taki bąbelek.
Powiększa się balonik,
tam
tak,
troszeczkę tej czerwieni
może
widać.
Tak, powiększyć się.
Mhm. Pani Anna miała do czynienia z kleszczami niejednymi, a i jaką największą pani sztukę widziała?
No powiem szczerze, takie około 8 mm, nawet 10 mm, tak napita samica, już po wielu dniach żerowania.
Tym lepiej dla nas, jeżeli jest taka duża. Do pana Michała Kwiatkowskiego jeszcze nie o zwierzętach, tylko o pańskie doświadczenia pytam. Czy zdarzyło się tak, że pan na przykład, czy w ogóle miał pan kiedykolwiek na sobie kleszcza, którego pan by widział? Bo tych, o których nie wiemy, to
no,
nie widzieliśmy.
Na razie się nie zdarzyło, natomiast powiem tak, że my z racji swojego zawodu, a także i właściciele czworonogów, no jesteśmy nieraz trochę bardziej narażeni na to, że taki kleszcz może u nas się pojawić z tego względu, że
klient może wam oddać kleszcz.
Nam może oddać. To psiaki chodzą po krzaczkach, tak, to wkładają gdzieś tam swoje główki, nóżki w wysoką trawę i mogą być też takim przenosicielem tych kleszczy do naszego domu. Ten kleszcz może z takiego psa spaść na dywan, może ten kleszcz nam przekazać, ten pies tego kleszcza nam przekazać podczas snu, tak. Często wiele właścicieli psów śpi z tym swojego
syn.
Dlatego tutaj tych kombinacji jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
No i również panu doktorowi mogą też jakby oddać pacjenci kleszcze, ale to oznacza, że właściciele zwierząt powinni bardziej być czujni i siebie oglądać też.
Tak, i zabezpieczać swoje zwierzęta, o czym później mówimy, żeby nie były one nośnikiem tych kleszczy, nie przynosiły tych kleszczy do domu, bo już z jednej strony mówimy o bezpieczeństwie samych zwierząt, a w drugim sensie mówimy też o bezpieczeństwie człowieka, tak? My zabezpieczamy te zwierzęta też poniekąd po to, żeby sami nie zostać pogrzeni przez te zwierzaki. To jest zdecydowanie ważniejsze.
Natomiast kleszcze, no właśnie, u psów chociażby zdarzają się o wiele częściej niż u ludzi.
Tak. Z tego względu, że też, tak jak powiedziałem, ta sytuacja w przyrodzie jest bardzo dynamiczna, tak? Pomimo tego, że my z tym psem chodzimy po naszym domowym trawniku albo gdzieś tam chodzimy po mieście, my musimy wiedzieć, że w nocy ten trawnik żyje, tak? Latają ptaki, chodzą jeże, które często są bardzo zakleszczone. I ten zwykły nasz psiak czy kociak może tego kleszcza złapać nawet na naszym przydomowym podwórku, tak? Dlatego mówię, tutaj w dzisiejszych czasach no, spotykamy się już z tak różnymi dziwnymi sytuacjami, w których trafiają do nas pacjenci pogryzieni, że naprawdę długo można by było wymieniać, ale naprawdę musimy się skupić na tej profilaktyce.
Natomiast publicyści właśnie ostrzegający przed obsesją kleszczową tutaj węszą spisek, że to sprzedawcy właśnie tych wszelkich środków, obroże można kupić przeciwkleszczowe, tak, różnego rodzaju specyfiki, napędzają trochę nam ten strach. Czy nie? Czy rzeczywiście te środki są potrzebne? Bo jeżeli widzi pan, że właściciele psów ich używają, no to mniej tych kleszczy na tych zwierzętach.
Powiem tak, generalnie te psy, które są zabezpieczane, faktycznie tych kleszczy nam nie przynoszą. Nie wiem, czy tych przypadków jest więcej. My nie obserwujemy zdecydowanie większej ilości przypadków. Mamy zdecydowanie lepszą diagnostykę, tak? Więc jesteśmy w stanie te choroby zdecydowanie lepiej diagnozować. Natomiast wydaje mi się, że ta liczba tych przypadków jest porównywalna z roku na rok, że teraz jakiejś wielkiej tutaj paniki nie siejemy. Natomiast cały czas, że tak powiem, mówimy o tym, że te zwierzaki trzeba zabezpieczać, szczególnie, że są rejony, pewnie tutaj koledzy się zgodzą, które są bardziej narażone i mniej
no
narażone.
Właśnie, to tak. Też państwu za chwilę podpowiemy, a ja chciałam jeszcze państwa zapytać pod numerem 52 345 50 60 lub końcówka 90, czy państwo się jakoś bardziej teraz boją kleszczy, czy jakoś się państwo przed nimi zabezpieczają. Kleszczy po prostu jest więcej. To pytanie do przedstawicieli Wielki Sanepidu. Dlaczego?
Prawdopodobnie raz, że jest
cieplejszy
klimat. Po prostu jest cieplej.
Tak. A one lubią ciepło.
Żeby kleszcz rozpoczął życie, to potrzeba od 5 do 8 stopni, tak z reguły się podaje. A wiadomo, że jak teraz wygląda. Czasami zimą mamy taką właśnie
temperaturę. Na przykład już może gdzieś tam się obudzić.
Tak. Musiałaby być ta temperatura stale taka. Jeżeli to jest jeden dzień cieplejszy, to nie.
To nie, oczywiście, że nie. Przez pewien okres czasu.
Natomiast na pewno żerują dłużej, bo mogą żerować do listopada, bo te temperatury mogą utrzymywać
się. Czyli większość roku praktycznie.
Ale możemy tak uspokoić, że one jednak wolą raczej czasokres taki podwieczorny i przedpołudniowy.
Czyli rano.
Przed południem i pod wieczór.
I pod wieczór.
Znaczy ja chciałam tutaj dodać, że u nas do pracowni przyszły pierwsze badania w lutym, gdzie po tym sezonie zimowym
bardzo... A to pierwszy
bardzo,
raz się tak zdarzyło?
Pierwszy raz aż tak wcześnie. Przeważnie to jest faktycznie kwiecień, maj, największy wysyp, a tutaj faktycznie pierwsze badanie było w lutym. No bo była taka zima, jaka była bardzo ciepła i mimo wszystko te 5 stopni wystarczyło. Tak.
I jeszcze, przepraszam, poza tym one jakby zwiększają swoje ekosystemy, tak?
Co to znaczy?
Ludzie myślą, że idziemy do lasu i jesteśmy tylko tam zagrożeni. Nie, coraz bardziej tereny zurbanizowane, a więc działki rekreacyjne, parki miejskie, ogródki przydomowe, wszelkie miejskie tereny zielone, nawet takie bardziej bogate roślinnie skwery.
Tam i moglibyśmy powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie jest kawałek trawy
wrażenie,
i krzaków?
Że to akurat się nie zmieniło, ponieważ i te przyogródki i te ogródki przydomowe, i te parki miejskie, i te ulice miejskie, odkąd ja pamiętam, a jest to już dość długo, zawsze były miejscem, z których ludzie przynosili kleszcze. To, że jest więcej zachorowań, to chyba jest najważniejszy powód, dlatego że jednak to zakażenie w kleszczu jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. To nie jest tak, że jak jest zakażony kleszcz i on jest zakażony, to wydaje na świat zdrowe potomstwo. Przekazuje transowarialnie zakażenie krętkiem. I to głównie powoduje to, że populacja kleszczy na danym terenie zakażonych jest coraz większa, co może zwiększać potencjalne ryzyko przeniesienia tego zakażenia.
No właśnie, skoro zwiększa się liczba kleszczy, to
odsetek zakażonych kleszczy.
Liczba tylko, ta populacja zakażonych kleszczy zaczyna być coraz jakby większa i coraz więcej zakażonych kleszczy w danej populacji jest.
No i skoro jest cieplej, to one sobie mogą nawet wędrować na północ Europy, prawda? I możemy się spodziewać tego, że będą lubiły wszelkie takie miejsca, o których już powiedzieliśmy po prostu, gdzie jest roślinność, jakakolwiek roślinność i to może być nawet w betonowej pustyni. No i oprócz boreliozy kleszcze mogą także rozszerzać, rozprzestrzeniać gorączkę, plamistą, babesziozę, anaplazmozę, erlichiozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Czy wszystkie te choroby pani profesor u siebie w szpitalu widziała?
Poza kleszczowym zapaleniem mózgu i to pojedyncze przypadki przez 30 lat mojej pracy w zakaźnictwie, były to naprawdę pojedyncze przypadki. Na naszym terenie, naszego jakby tutaj regionu, jest to choroba, która występuje rzadko. Albo rzadko ją rozpoznajemy. Pamiętać też musimy o tym, że kleszczowe zapalenie mózgu jest to choroba, która przebiega w dwóch fazach. I bardzo, jak się robi badanie epidemiologiczne wśród na przykład leśników, to się okazuje, że bardzo duży odsetek pracujących w leśnictwie zatrudnionych i nieszczepionych osób może mieć przeciwciała i nigdy nie chorowali na kleszczowe zapalenie opon, co oznacza, że mieli tylko tą pierwszą fazę. Więc po pierwsze dwufazowość może powodować to, że rzadko obserwujemy chorobę, bo pierwsza faza jest łagodna, kilkudniowa i ustępuje. Albo nie mamy tu rzeczywiście takiego obszaru endemicznego. Te przypadki zapalenia mózgu, które u nas były, czy opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, wywiad wskazywał na to, że osoby te były ugryzione przez kleszcze gdzieś w oddaleniu od naszego województwa. Także były to tak zwane przypadki przewleczone.
A czy zapalenie mózgu kleszczowe jest groźniejsze niż borelioza? Która z tych chorób jest groźniejsza?
No myślę, że jest zdecydowanie groźniejsze. To znaczy tutaj na naszym terenie wczesnoletnie zapalenie mózgu, nazywane też kleszczowym, ma przeważnie charakter łagodnego schorzenia. Przebiega najczęściej jako zapalenie opon, ale może też przybierać inne formy, zapalenie rdzenia, zapalenie mózgu.
A jakie są objawy kleszczowego zapalenia mózgu?
Gorączka, ból głowy, wymioty, zaburzenia świadomości, objawy ogniskowego uszkodzenia, czyli mogą być to porażenia nerwów czaszkowych. Przy czym, tak jak mówię, u nas to jest rzadkość. Natomiast to samo zapalenie mózgu...
No i można to zakwalifikować jako na przykład efekt upału. takie
nie
objawy,
bardzo. Nie bardzo, bo jednak generalnie jest taki zespół objawów, który pozwala nam odróżnić zapalenie opon mózgowo rdzeniowe. Zresztą same wirusowe zapalenia mózgu, w tym również zapalenie mózgu kleszczowe, które ma krótki okres wylęgania, w odróżnieniu od boreliozy, które może mieć długi okres wylęgania, najczęściej zdarza się właśnie wtedy, kiedy są upały. Jednak te choroby się rozpoznają.
No bo lipiec, sierpień to jest raj dla kleszczy, tak? Teraz
i to
najwięcej
jest najwięcej w tym okresie, jest najwięcej w ogóle wirusowych zapaleń, nie tylko kleszczowych.
No to teraz ugryźmy samą boreliozę w takim razie. Dlaczego ona jest tak trudna do stwierdzenia? Bo to już powiedzieliśmy, że nawet specjalistyczne badanie, na które wyśle lekarz rodzinny nas, może nie potwierdzić tego, że jesteśmy chorzy. Potwierdzające badanie wcale nie oznacza jakby kolejnej fazy. Jakie przede wszystkim objawy powinny nas niepokoić i w ogóle dać do myślenia, że to może być borelioza?
Po pierwsze, nie zgodzę się z tym, że to jest trudne do rozpoznania, bo choroba nie jest trudna do rozpoznania.
Przez lekarzy pierwszego kontaktu?
Również przez lekarzy pierwszego kontaktu, bo takim pierwszym objawem jest zdecydowanie to, co wiemy, czyli zmiana na skórze. Jeżeli jest to człowiek, który tylko wie tyle, że został ugryziony przez kleszcza i nie ma zmiany, to zawsze może zgłosić się do poradni specjalistycznej albo wykonać badania, a przede wszystkim obserwować to miejsce. Jest cały szereg objawów, które mogą towarzyszyć rumieniowi, w tym są również bardzo częste powikłania, zwłaszcza w Europie, bo choroba z Lyme to jest choroba amerykańska. My mamy swoją własną odmianę, znaną w Europie od XIX wieku. I taką najczęstszą postacią poza rumieniem jest, są objawy neurologiczne. I to znowu jest albo zapalenie opon, albo zespół korzeniowy, albo porażenie nerwu twarzowego, który
czyli
jest
co się
jednym...
dzieje wtedy z twarzą?
Wykrzywia się.
Obwodowe usta porażenie. Opadają.
Opada kącik, wygładza się fałd, nie można zamknąć oka. I z
czoła zmarszczyć.
Zmarszczyć czoła. I często w boreliozie jest tak, że w ciągu kilku godzin dosłownie dochodzi do porażenia jednego nerwu, potem pojawia się porażenie drugiego nerwu. To są takie najbardziej znane postacie. Natomiast
gorączka też?
Gorączka nie jest objawem stałym. Gorączka bardziej, czy wyższa gorączka jest w kleszczowym zapaleniu opon. Borelioza może przebiegać również bez gorączki. I myślę, że nie problem w boreliozie polega na tym, że ona jest niedorozpoznawana, tylko że ona jest nadrozpoznawana.
Czyli, że od razu że, lekarz zbyt szybko może
to znaczy nawet nie zbyt szybko. To jest też kwestia, po pierwsze, musimy mieć świadomość dwóch rzeczy. To, co możemy zrobić w diagnostyce boreliozy, to wykrywać przeciwciała. Myślę, że większość ludzi ma tą świadomość, że każda choroba zakaźna zostawia w naszym organizmie przeciwciała, które mogą utrzymywać się bardzo długo, nawet do wielu, wielu lat. Takim jednym z charakterystycznych jakby metod postępowania jest ocena skuteczności antybiotykoterapii po zakończeniu leczenia boreliozy na podstawie zachowania przeciwciał. I nie wiem dlaczego, większość lekarzy interpretuje to tak, że jeżeli te przeciwciała są, to znaczy, że choroba nie została wyleczona.
A powinni? Jeszcze raz to podkreślmy.
Nie, powinni raczej, po pierwsze, leczymy objawy, czyli leczymy chorobę, jeżeli dolegliwości ustępują, ustępuje rumień, ustępują objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, jeżeli było, ustępują objawy kardiologiczne, stawowe, jakiekolwiek, to jest to znak, że choroba została wyleczona, zastosowaliśmy odpowiednio długą antybiotykoterapię i na tym cały problem kończymy. Jeżeli zalecimy pacjentowi badanie, proszę pójść i zrobić sobie po raz kolejny badanie i wiemy o tym, że te badania wypadną dodatnio i jednocześnie mówimy pacjentowi, oj, tutaj dalej są przeciwciała, więc chyba trzeba dalej leczyć. I w ten sposób pacjenci są leczeni miesiącami. I myślę, że to jest największy w tej chwili problem i największy szum, który dotyczy boreliozy, polega jakby w wytworzeniu nieprawidłowej interpretacji wyników badań. Musimy po prostu uświadomić ludziom to, że przeciwciała przeciwko przechorowanej boreliozie pozostaną u człowieka bardzo długo, być może nawet do końca życia, bo nikt nie potrafi...
I powinny.
Mamy przeciwciała po ospie, bo chorowaliśmy, nie mamy ospy. Mamy przeciwciała po różyczce, ponieważ chorowaliśmy na różyczkę. Mamy przeciwciała przeciwko żółtaczce zakaźnej, ponieważ na nią chorowaliśmy. I nie jest to powód do tego, żeby taką chorobę rozpoznawać. I myślę również, że tak duża ilość badań, jakie w tej chwili się wykonuje i tyle laboratoriów, które powstało i tyle jakby też braku wystandaryzowanych metod powoduje to, że między innymi obserwujemy taki ogromny wzrost zachorowań. Pracując w szpitalu zakaźnym, wiedząc o tym, że tak szybko wzrasta ilość zachorowań, powinniśmy mieć po prostu łóżka obłożone boreliozą, a tak się jednak nie dzieje. Również to dla mnie też jest jakby najważniejszym elementem. My leczymy najcięższe postacie boreliozy ostrej, czyli na przykład zapalenia opon, zapalenia mózgu, porażenia nerwów czaszkowych, rzadko, ale zdarzają się też postacie kardiologiczne. To są
czyli
nasze
zapalenia mięśnia sercowego, tak?
Zaburzenia rytmu przede wszystkim. I ci ludzie po leczeniu właściwie już nie wracają, nie potrzebują dalszego leczenia. Odrębny oczywiście problem to są te osoby, które mają niejasne objawy kliniczne, bóle stawów, zaburzenia neurologiczne, jakieś przypominające, nie wiem, chorobę Alzheimera, bo to też są takie sytuacje, kiedy lekarz pierwszego kontaktu jako jedną z rozważanych przyczyn podejmuje diagnostykę boreliozy i stwierdzamy wtedy, że u tego chorego są przeciwciała boreliozowe. I w związku z tym lekarz musi rozdzielić, czy te przeciwciała i te objawy kliniczne to jest wszystko, co składa się na chorobę, która nazywa się borelioza, czy to jest na przykład pacjent, który ma przeciwciała przeciwko boreliozie, ponieważ kiedyś na tę chorobę chorował, a teraz ma na przykład reumatoidalne zapalenie stawów. I nie ma w moim przekonaniu żadnego błędu w tym, żeby to robić. Największy problem polega na
i
tym,
i da się to jednoznacznie oddzielić?
To nie jest proste. Największy problem polega na tym, żeby człowieka, którego stwierdzamy przeciwciała przeciwko boreliozie, nie przypisać tej chorobie i zamknąć mu drogi do naszej diagnostyki.
Ale tak jak pani mówiła, borelioza może udawać inne choroby, czyli nawet Alzheimera, może nawet udawać stany depresyjne pewnie też.
I na pewno ona ma takie objawy, natomiast to jest jakby cały proces diagnostyczny, który powinien być w rękach specjalistycznych. I specjalista musi ustalić, czyli w tym przypadku jest to specjalista chorób zakaźnych na podstawie różnych wyników badań.
To jakie jeszcze choroby się stwierdza, a jest to borelioza? Można zawał pomylić, znaczy zawał byłby jakby jednym z objawów?
Tak? Zawał mięśnia sercowego? Nie. Natomiast zaburzenia rytmu, takie jak nagle występujący blok pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, blok przecinkowo-komorowy, może towarzyszyć boreliozie, ale z reguły towarzyszy ta zmiana, te zmiany zaburzeń rytmu, w postaci zaburzeń rytmu pojawiają się wtedy, kiedy również u chorego jest rumień.
A powiedzmy jeszcze, od jakiego czasu po ugryzieniu pojawiają się te objawy pierwsze?
Od 3 dni do 3 miesięcy. Taki jest okres wylęgania w chorobie. Najczęściej to są 2 tygodnie.
Czyli mógł mnie w maju na przykład ugryźć klesz i dopiero teraz coś by się zaczęło dziać.
No na przykład zdarzają się chorzy, którzy zostali ugryźni gdzieś pod koniec tam żerowania kleszczy, czyli październik, wrzesień, pojawiają się w styczniu. Mają klasyczny rumień, mają klasyczne objawy choroby. Także każda osoba, która została ugryziona przez kleszcze i zgłosiła się z tego powodu do lekarza, to między innymi powinna taką informację od lekarza uzyskać, że tę zmianę, to miejsce ugryzienia trzeba obserwować i jeżeli będzie się czuł zaniepokojony albo nie potrafi ocenić, czy się to coś tam dzieje, czy nie, to niech się zgłosi za tydzień, za dwa, za miesiąc, albo
żeby
w każdym momencie, w którym się coś
dalej
pojawia.
Po prostu. Tak, po prostu. A jaki zna pani profesor przypadek kogoś, kto, u kogo borelioza została stwierdzona no bardzo, bardzo długo po ugryzieniu?
Myślę, że takich przypadków jest bardzo dużo, natomiast takich klasycznych, bo to, co my stwierdzamy, to są przeciwciała. To jest jedyny sposób, w którym my częściej...
I ich poziom zmienia się jakoś w ciągu
lat? Nie zmienia się ten poziom, bo my nie mamy też takich metod, które na to zezwalają. Dlatego tu między innymi przed programem pytałam, czy my już robimy badania, które pozwalają na wykrycie materiału genetycznego drobnoustroju, bo to zawsze jest potwierdzeniem obecności drobnoustroju, aczkolwiek zabite, znowu nieżywe drobnoustroje też mają materiał genetyczny i też generują dodatnie reakcje łańcuchowe, także to jest bardzo też dyskusyjne. Borelioza jest dlatego trudna do rozpoznania, że sam krętek trudno rośnie, bardzo trudno rośnie i materiał biologiczny, który może służyć jako ewentualnie próbka, którą można pobrać i spróbować dokonać tej hodowli trudnej, karkołomnej, ale możliwej, to są miejsca, w których tworzy się rumień, to może być płyn mózgowo-rdzeniowy i w przypadku amerykańskich zachorowań na prawdziwą Lyme arthritis jest to również płyn pobrany wysinkowy ze stawów. Pozostały materiał biologiczny, tak jak krew, właściwie jest nieprzydatna do tej diagnostyki.
Natomiast może to trwać kilkadziesiąt lat nawet?
Może choroba trwać kilkadziesiąt lat, natomiast ja myślę teraz, że w dzisiejszych czasach, kiedy tak bardzo jest rozpowszechniona antybiotykoterapia, Tak, jak bardzo wszyscy biją na alarm.
A może być tak, że antybiotykami na inną chorobę zabijemy?
No przecież stosujemy antybiotykoterapię nader często, nader długo, bardzo szeroko spektralnie. Borelia nie jest drobną ustrojem, który jest niewrażliwy.
Czyli możemy nawet nie wiedzieć, że byliśmy chorzy i nie wiedzieć, że się wyleczyliśmy.
Nie wiedzieliśmy. I tylko kwestia jest oczywiście, żeby, bo mam wrażenie, że jednak większość osób, która jest diagnozowana w kierunku boreliozy, to są osoby, które mają dolegliwości. Więc naszym jakby tutaj głównym celem jest odgraniczenie tego, co należy do tej boreliozy, a co nie należy i czy tego chorego należy leczyć, czy tego chorego nie należy leczyć. Natomiast na pewno nie rekomenduje się wielomiesięcznych terapii przeciwko boreliozowych, które są już i w Polsce dostępne. Tak zwaną antybiotyką, antybiotyki sekwencjonowane.
Czyli dobrze zdiagnozować i jak najkrócej leczyć
zgodnie z rekomendacjami.
Panie Michale, Michał Kwiatkowski, weterynarz. Czy borelioza daje takie same objawy u zwierząt jak u ludzi?
Podobne, natomiast my tą boreliozę stwierdzamy dosyć rzadko, można powiedzieć, z tego względu, że objawy są tak niespecyficzne, że najczęściej psy, które trafiają do lekarza, w cudzysłowie powiem, pierwszego kontaktu, w pierwszym etapie diagnostycznym w ogóle nie są podejrzewane o to, że na tą boreliozę chorują, szczególnie, że tak jak już tutaj pani profesor wspomniała, i u psów tak samo objawy pojawiają się stosunkowo późno.
Nawet jeszcze później niż u ludzi, tak? Po trzech miesiącach?
Sierdzieć jest owłosiona, więc bardzo ciężko jest znaleźć i kleszcza,
i rumień
po tym kleszczu. I są to najczęściej epizody gorączkowe, tak? Które możemy wiązać z innymi chorobami, gdzie w standardowym podejściu dajemy antybiotyk, dajemy leki przeciwzapalne, wyciszamy taki stan, kontrolujemy takiego psa, stwierdzamy, że jego organizm wrócił do pierwotnego stanu, pies nie prezentuje nam żadnych innych objawów i na tym etapie diagnostyka się kończy. Czyli w tym momencie my nawet nie mamy żadnej wiedzy o tym, czy jakiekolwiek przeciwciała w kierunku tej choroby powstały, z tego względu, że tak jak to też pani profesor wspomniała, najczęściej te epizody zdarzają się w momencie, kiedy jest duża skłonność do infekcji wirusowych i w większości my podejrzewamy te zwierzaki o infekcje wirusowe. Jeżeli się poddaje to leczeniu, no to taki pacjent, że tak powiem, traktowany jest jako wyleczony, no i nie jest nigdzie ewidencjonowany. My mamy zdecydowanie większy problem u psów z chorobą pasożytniczą przenoszoną przez kleszcze, czyli z babesziozą, tak? Ponieważ tam borelioza u nas jest bardzo rzadko diagnozowana.
A ona czym się różni? Jakie daje objawy?
Różni się przede wszystkim rodzajem patogenu. Nie jest to bakteria, tylko jest to pasożyt, który także dostaje się poprzez kleszcza do krwiobiegu, do krwi organizmu. Atakuje już typowo czerwone krwinki, doprowadza do rozpadu tych czerwonych krwinek, no i daje objawy też typowo infekcyjne, tak? Czyli gorączka, apatia, osowiałość. Bardzo charakterystycznym objawem występującym, no mniej więcej u 20-30% psów, jest zmiana koloru moczu, pociemnienie tego moczu albo krwiomocz, w późniejszym etapie problemy nerkowe. Ale także to, o czym mówiliśmy, w określonym odstępie czasu od ugryzienia kleszcza. U psów ta babeszioza może rozwijać się nawet do 45-50 dni od ugryzienia tego kleszcza, więc my często, to o czym też mówiliśmy, i właściciel nie wiąże tych objawów z...
A pan po prostu pyta, czy kiedykolwiek psa...
Tak, my już uczulamy po prostu ludzi i mówimy ludziom w ten sposób, że zawsze, jeżeli zaobserwują kleszcza, to na każdym etapie wizyty podczas całego roku
trzeba
mają
to
mówić,
powiedzieć,
że tak, że obserwowaliśmy, że kleszcz był wbity, że możemy takie coś podejrzewać.
Proszę powiedzieć, drodzy państwo, czy tak jak słyszymy to coraz częściej takie rady, jeżeli tego kleszcza na sobie przyłapiemy na gorącym uczynku, to czy mamy go wziąć, jak go wyjąć, to zaraz jeszcze sobie o tym powiemy, ale czy mamy go wziąć i zanieść do sanepidu, do pani Anny Szczypińskiej, żeby go zbadała?
No ja tutaj będę
dużo
zalecać.
Dużo ma pani tych kleszczy teraz?
Tak, jest bardzo dużo kleszczy, jest dużo osób zainteresowanych.
Ile ma pani tych kleszczy w tej chwili do badania?
Więc do tej pory, do dnia bodajże wczorajszego, było przebadanych 353 kleszcze, były przebadane.
Z całego województwa?
Z całego województwa, tak. Można.
Czyli ludzie prywatnie przynoszą, proszę bardzo, to jest kleszcz, którego
zgadza
ja miałam
się
w swojej skórze, tak?
Zgadza się.
I pani przyjmie do zbadania?
Jak najbardziej. Na chwilę obecną wykrywamy właśnie obecność materiału genetycznego krętków Borrelia, z tego względu, że to są wykorzystywane u nas metody genetyczne. Chcemy rozwinąć ten panel odkleszczowy ze względu na faktycznie zainteresowanie coraz większe klientów. właśnie na też babeszie, wykrywanie materiału genetycznego babeszi i anaplazmy i właśnie KZM, czyli zapalenia mózgu.
Czyli właściciele psów też przynoszą kleszcze, które ugryzły zwierzęta, tak?
Mogą przynieść jak najbardziej. Nie ma z tym problemu, ponieważ no, dla nas materiałem do badania jest kleszcz, więc tak naprawdę w tym momencie pochodzenie tego kleszcza nie ma dla nas znaczenia.
Czy to są bezpłatne badania, jeżeli przyjdzie człowiek z ulicy?
Niestety płatne. Nie. Płatne. One nie są refundowane w żaden sposób. To są badania płatne. Koszt takiego badania to jest 220 zł.
I to tylko w Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Jeżeli chodzi o stacje sanitarne, to tak. Nie wiem, jak to się plasuje, jeżeli chodzi tutaj o Bydgoszczy, nasze województwo. Czy są jeszcze jednostki, które tego typu badania wykonują?
Jeżeli mamy te 300 kleszczy, to jak procentowo na przykład wygląda potwierdzenie przenoszenia tej choroby?
To jest około 12%, w tym roku to było około 12% do tej pory takich kleszczy zakażonych. W zeszłym roku to było 14%, także...
Czyli niewiele.
Mniej więcej w takich granicach to się
czyli
plasuje.
Jeżeli mówimy teraz, wracając jakby do początku naszej rozmowy, to te pani badania, bo to są badania epidemiologiczne i w ogóle... I nie bardzo wiem, jak je przyłożyć do tego, czym się zajmuję, czyli do medycyny, bo zdarzają się również ludzie, którzy przychodzą i mówią, że mają kleszcza. Był zbadany i stwierdzono, że ten kleszcz był zakażony. To też nie jest równoznaczne z tym, że człowiek
oczywiście,
jest zakażony.
Że nie. Oczywiście, że nie.
Więc no, moje pytanie jest takie,
tak? Mimo, że
jaka jest idea wykonywania dość drogich badań diagnostycznych u kleszczy i jak to się ma potem przełożyć na to, co ja bym powiedziała, z budowaną piramidą strachu.
Znaczy, dlatego o tym mówimy, czy to jest pewnego rodzaju psychoza. To po co nam to badanie,
wydaje mi się,
skoro to nie
że te badania po pierwsze
nasza,
powinny
prawda?
Być, to znaczy generalnie ja powiem tak, nie będzie to popularne, ale powiem to. Wydaje mi się, że jeżeli stacja sanitarna epidemiologiczna na jakimkolwiek terenie jest zainteresowana tym, czy kleszcze są zakażone, czy nie, to powinna te badania robić bezpłatnie. Znaleźć na to sobie gdzieś środki, bo to są państwa badania, które państwo chcecie dysponować pewną wiedzą, że mamy populację kleszczy, która w 12%, czyli w niewielkim odsetku, tak naprawdę jest zakażona. Natomiast jeżeli człowiek przychodzi i robi sobie badanie, łapie u siebie kleszcza, przynosi tego kleszcza, ja miałam osobiście pacjentkę, którą ugryzły dwa kleszcze, jeden miał materiał, drugi nie miał i stawia nas w sytuacji, w której ja mam zdecydować teraz, czy taka osoba ma być leczona, czy też nie. Ja mam odpowiednią do tego wiedzę i ja mogę sobie pozwolić na to, że powiem pacjentce, proszę przyjść za tydzień, zobaczę, jak wygląda to pani miejsce ugryzienia i załatwimy to zgodnie z obowiązującymi jakby zasadami.
Ale może być leczona niepotrzebnie.
Ale oczywiście może być leczone niepotrzebnie. Po pierwsze tak, wiedza, świadomość tego, że kleszcz musi żerować co najmniej 24 godziny, bo taki jest dynamika wędrówki tego kleszcza. Jeżeli jest to kleszcz, który został znaleziony od razu, no to i usunięty od razu, maleńki, nieopity, no to już można sądzić, że ten kleszcz nie był w tej skórze długo. Więc nie bardzo jakby to
pasuje. A czy sanepid bada sam? Czy bierze kleszcze z tego rejonu i sprawdza na przykład, gdzie najwięcej jest zarażonych?
Z początku, jak tutaj ta metodyka była do nas prowadzona, to właśnie takie badania poglądowe były robione.
I co z nich wynikało, że gdzieś w naszym województwie jest rejon najbardziej jakby bogaty w zarażone kleszcze?
To znaczy, to były badania tak sprzed no, kilku lat już ładnych, więc wyszło, że głównie tutaj ten powiat toruński jest najbardziej taki, najwyższy odsetek tam jest tych kleszczy zakażonych. Już teraz nie pamiętam dokładnie, jakie to były dane, ale to było około 20-kilku% tych zakażonych kleszczy. I tutaj odnosząc się jeszcze do słów pani profesor, jak najbardziej w przypadku wyniku takiego pozytywnego też często klienci nam się pytają, no i co ja mam teraz z tym zrobić? Odsyłam do lekarza, do specjalisty, żeby to specjalista określił, co dalej z tym zrobić.
Wiedzieć po to, żeby może w przyszłości kontrolować.
Tak, to znaczy tyle, generalnie tak? tylko tak. tyle, żeby kontrolować, żeby ten człowiek po prostu trafił do specjalisty, bo jeżeli nie trafi do specjalisty, trafi do lekarza pierwszego kontaktu, który wobec wyniku dodatniego potwierdzającego obecność drobnoustroju w tym insekcie, może podjąć tylko jedną decyzję, jego zdaniem słuszną, czyli zalecić antybiotykoterapię, no bo co innego może zrobić?
No, ale w zasadzie nie może. To, jeżeli wiadomo, że człowiek mógł nie ulec zakażeniu, tak? Więc tak naprawdę musimy odczekać okres okienka serologicznego i wtedy zrobić badanie.
No to też możemy, natomiast generalnie tu znowu jeszcze raz powiem, że jest to człowiek, który miał kleszcze, wie, gdzie ten kleszcz był, i zmiana się pojawi, świadomy. Bo te 30%, bo to nie jest 70%, ani 50%, 30% ludzi z boreliozą nie przypomina sobie ugryzienia kleszcza lub nie widział rumienia. Pytanie teraz, nie przypomina sobie, bo minęły 3 miesiące, zmiana była niespecyficzna, zmiana była niewidoczna, ponieważ miejsce ugryzienia było trudno dostępne, na przykład
owłosie. Czy ugryzło ich coś innego?
Czy może ugryzło coś innego? No teraz ugryzło ich coś innego. Z tych owadów, które przenoszą najprawdopodobniej krętki, jest jeszcze gies. To jego ukłucie czujemy, bo to jest bolesne ugryzienie. Tak, jeżeli natomiast ludzie mówią, nie wiem, co mi ugryzło, może komar, może pluskwa, może kleszcz, to kleszcz i to mnie zabolało, to jakby to jest ten moment, w którym wiemy, że to nie był kleszcz.
Znaczy, ja bym chciała tutaj, przepraszam, dodać, że faktycznie te nasze badania, tak naprawdę ten wynik użyteczny dla danego lekarza. Klienta, znaczy dla klienta, to jest ten wynik negatywny. I w tym momencie jest, no wiadomo, że jeżeli te krętki nie występowały w tym kleszczu, to nie ma w ogóle powodu do...
Czyli wycisza się
lewa. Wyciszenie tego. Czyli a tak dużo jest takich osób właśnie...
Czyli choć ludzie chorzy choć na boreliozę cierpią i to są zagrażające naprawdę objawy, to kleszcz nie taki straszny chyba, jak go malują, prawda? Ale jak już nas ugryzie, no to zajmijmy się nim odpowiednio, czyli po raz kolejny na koniec pani Mirosława Kierblewska... obalmy mit, żeby nie smarować go masłem i tak dalej, tylko jak go się wyjmuje?
Oczywiście kiedyś zalecano inne sposoby, a obecnie należy wyjąć kleszcza jak najszybciej, nie wykręcać, niczym nie smarować. Są dostępne w aptekach różnego typu kleszczołapki. Ja sama chodzę,
zbieram. Seta mogłaby po prostu urwać głowę tak naprawdę, no, tak? A musimy go złapać za głową.
Musimy go...
Delikatnie mimo wszystko,
różne są
mocno.
Techniki. Ja generalnie na przykład, jeśli chodzi o zwierzęta, to mam bardzo dużą wprawę, czy nawet mężowi, jak wyciąga opuszkami palców. Nie umiem skorzystać z niektórych kleszczołapek. Niemniej... znam osoby, które świetnie sobie z tym radzą. Szukam po aptekach na przykład takiej
kleszczołapki. Dlaczego nie miażdżyć i nie smarować? Przypomnijmy.
Dlatego, że może zwymiotować kleszcz, tak? Może się dusić, zwymiotuje, a wiadomo, że krętki znajdują się w przewodzie pokarmowym i wtedy jest większe prawdopodobieństwo
zakażenia.
Tak.
Czyli zabierzmy ze sobą na działkę odpowiedni sprzęt, bo może nam się ewentualnie przydać, ale na spokojnie. Jeżeli nie umiemy sami, to czy w ogóle lekarz na przykład, albo ktoś w sanepidzie zgodziłby się usunąć kleszcza, bo ma w tym doświadczenie, czy nie?
Lekarze znaczy, pierwszego
ktoś
kontaktu
ktoś by spojrzał
usuwają.
Może dziwnie, tak? Usuwają.
Usuwają można czasami się... pielęgniarki, tak, też pielęgniarki potrafią to usunąć.
Coraz więcej osób w przychodniach potrafi.
No i wydaje mi się, że jednak najważniejszy jest ten czynnik czasu, ponieważ bardzo dużo mówimy tutaj na temat boreliozy, w której ten okres posiadania kleszcza w sobie ma znaczenie, to w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu tutaj to działanie musi być bardziej dynamiczne. Tutaj już nie ma, właściwie nie powinniśmy zastanawiać się usunąć własną ręką, czy czekać w kolejce, tracić kolejne godziny czasami, gdzieś trzeba dojechać. Sam zabieg usunięcia kleszcza naprawdę jest dziecinnie prosty.
I być czujnym po ugryzieniu, ale spokojnie czekać, gdyby coś się niepokojącego pojawiało, iść po prostu do specjalisty.
Jeszcze może dodam, że przed wyjęciem nie należy niczym nie tylko smarować, ale też polewać, nie używać na przykład alkoholu. Natomiast po wyjęciu kleszcza zdezynfekować. I zrobić to jak najszybciej, bo im krócej będzie w naszej skórze kleszcz, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że dojdzie do zakażenia.
Ja dziękuję za spotkanie słuchaczom, życząc, żeby się nie spotkali z kleszczami. Moimi gośćmi byli dzisiaj doktor habilitowana Anita Olczak, zastępczyni kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum UMK ze Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy, weterynarz Michał Kwiatkowski, Mirosława Kierblewska oraz Anna Szczepińska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Bydgoszczy. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję.
Monika Śrabalczewska, do usłyszenia.